Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie już w świątecznej audycji. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani kustosz Aldona Łyszkowska, kierownik działu wydawnictw, edukacji i promocji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Dzień dobry pani kustosz, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
Dzisiaj w audycji powiemy o świętach romantyków. Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi, obecnie również kolorowymi i radosnymi świętami. A jak dawniej wyglądały spotkania rodzinne, czy w szczególny sposób celebrowano je w rodzinie Krasińskich, Mickiewiczów i w ogóle u romantyków? O tym opowie nam dzisiaj pani kustosz. Czy zachowały się przekazy obchodzenia świąt Bożego Narodzenia? Czy rodzina Krasińskich w jakiś szczególny sposób celebrowała święta Bożego Narodzenia?
Odpowiadając na pani pytanie, mogę potwierdzić, mamy kilka przekazów dotyczących świąt w rodzinie Krasińskich, świąt Bożego Narodzenia. Szczęśliwie pisano wtedy bardzo dużo. Zygmunt Krasiński, znany XIX-wieczny epistolograf, nie tylko autor Nieboskiej Komedii i Iridiona, tych dwóch największych jego dramatów, ale właśnie też ogromu listów, które dzisiaj pozwalają nam zajrzeć do domu rodziny Krasińskich, przenieść się w ten piękny XIX wiek. Podobnie jest u jego żony Elizy Zbranickich, która pisała dość często do najbliższych, do swoich sióstr przede wszystkim, do rodziny, więc tutaj patrząc na to, co Krasińscy nam zostawili w korespondencji, możemy podejrzeć niejako, jak to wyglądało właśnie w XIX wieku w tej rodzinie u arystokracji, ale jednocześnie będziemy mieli już tutaj taki przekrój tego, jak wyglądało to we wszystkich domach, bo było to oczywiście bardzo, bardzo podobnie. Jeżeli miałabym wskazać tutaj jakąś największą różnicę, czy zwyczaj, którego obecnie zupełnie nie znamy, to warto by było tutaj nadmienić o przesyłaniu opłatka. Musimy, przenosząc się w ten XIX wiek, zdać sobie sprawę, że sytuacja polskich rodzin wówczas była zupełnie inna. I mimo, że Krasińscy na co dzień nie musieli zmagać się z trudnościami natury materialnej, to oczywiście mieli mnóstwo różnych innych problemów. I te podróże, na przykład do Paryża, czy w ogóle na zachód Europy, nie były zwykłą fanaberią. Miały służyć temu, żeby podjąć leczenie, żeby spędzić zimę w łagodniejszym klimacie, który był zalecany chorującemu na gruźlicę poecie, czy żeby być razem z rodziną. I tutaj, jeżeli mielibyśmy powiedzieć o tym, za czym najbardziej Krasińscy tęsknili, no to właśnie ta obecność, to bycie w kręgu rodzinnym, przebywanie z najważniejszymi, nie tylko rodziną, ale też i przyjaciółmi, z osobami, które są dla nas ważne. Jeżeli ta rodzina była rozproszona, a często tak było, że spędzano Wigilię w różnych miejscach, nawet nie zawsze Zygmunt spędzał w ciągu ich 16 lat małżeństwa, nie zawsze spędzał Wigilię z Elizą i to nie była jego fanaberia. Bardzo często wiązało się to właśnie z jakąś chorobą czy jego ojca, więc wyglądało to różnie, ale przesyłano sobie opłatek. To taki piękny zwyczaj. W korespondencji przesyłano opłatek do tych najbliższych osób, dzieląc się niejako, dzieląc się z tą osobą, która jest daleko, a chcielibyśmy, żeby była tu blisko obok nas.
Pani kustosz, ja pamiętam, że jeszcze kilka lat temu w kartkach pocztowych, które były popularne i wysyłaliśmy je do rodziny, znajomych, przyznam się Państwu, że ja do tej pory kultywuję ten zwyczaj, było miejsce na opłatek. Tak. Była taka saszetka, gdzie wkładało się opłateczek. Teraz już tych kartek takich nie ma. Może się znajdą, jak poszukamy, a więc można powiedzieć, że zwyczaj przetrwał całe dziesięciolecia dzielenia się na odległość opłatkiem.
Tak, tak.
Czy możemy powiedzieć, że święta u Krasińskich obchodzone były głównie w Opinogórze, czy też nie, raczej w Warszawie?
Raczej bym powiedziała, że na zachodzie Europy. Krasińscy raczej udawali się właśnie w te cieplejsze rejony Europy na sezon zimowy. O świętach w Opinogórze w ogóle tutaj nie można powiedzieć, dlatego że na ten czas ani Elizy, ani Zygmunta przez te właśnie wspomnianych wcześniej 16 lat małżeństwa nigdy ich tu nie było. Warszawa, tak, Pałac Krasińskich, ten główny, jak najbardziej, ale jeżeli byśmy mieli popatrzeć, to będzie to Paryż, będzie to Baden, ale nie te ziemie polskie.
No to jak zachować klimat polski, tradycje polskie, będąc za granicą?
No właśnie, nad tym ubolewał Zygmunt Krasiński już od momentu, gdy sam spędzał święta jeszcze jako student, po tym jak został relegowany z Uniwersytetu Warszawskiego i musiał wyjechać, pisząc listy do swojego ojca, z którym łączyła go bardzo silna więź. Wspominał właśnie, że jest mu bardzo źle, jest samotny, chciałby być tu właśnie na ziemiach polskich i spędzać Wigilię w domu rodzinnym. Nic mu tego nie zastąpi. Właśnie patrząc przez pryzmat korespondencji krasińskich, bardzo często zauważymy, że te Wigilie bywały smutne. I w ogóle jakbyśmy mieli popatrzeć na ten czas, jeżeli mielibyśmy popatrzeć chociażby na historię wielkiej emigracji, to często było tak, że Wigilia miała charakter religijno-patriotyczne, więc te tradycje polskie starano się podtrzymywać także poza ziemiami polskimi. I oczywiście na stole pojawiał się wspomniany wcześniej opłatek, było też sianko, była choinka, były prezenty i była pasterka. Eliza Krasińska w jednym z listów wspomina właśnie, jak wracając z pasterki skręciła kostkę, więc Krasińscy czynnie w nabożeństwach, mszach świętych uczestniczyli. W ogóle był to taki dla nich czas dużego wyciszenia też.
Nie jest tajemnicą, że stół pański różnił się od stołu włościańskiego w czasie świąt Bożego Narodzenia. Czy zachowały się relacje, jakie dania pojawiały się na stołach magnaterii i arystokracji?
No tak, to prawda. Tutaj możemy bez wątpienia powiedzieć, że jeżeli mielibyśmy się tak na chwilę przenieść do XIX wieku, to przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że ta codzienność, to co nas otaczało, wyglądało zupełnie inaczej, zwłaszcza w tym okresie zimowym, patrząc tutaj przez to, ile mieliśmy światła i ile mroku. To dostosowanie się do panującej aktualnie pory roku wpływało na wszystko, łącznie właśnie z jadłospisem. Wigilia to był czas, kiedy pojawiały się na stołach przygotowane potrawy, do których używano najlepszych zapasów z piżarni. I o ile we dworze, na przykład takim opinogórskim, oczywiście panował wówczas dostatek, o tyle jeżeli tutaj popatrzymy na to, na co mogli sobie pozwolić mniej zamożni wówczas ludzie, no to faktycznie ta rozbieżność jest bardzo duża. Dzisiaj już tego na szczęście nie widzimy. U Krasińskich na stole przede wszystkim pojawiały się ryby. Jeżeli popatrzymy na to, co było w ówczesnym jadłospisie, to tych ryby było bardzo dużo. One oczywiście do dzisiaj przetrwały, ale bardzo powszechny był wówczas szczupak, sandacz, leszcz, oczywiście pojawiał się też karp, także mnóstwo ryb, które były wówczas przygotowywane na różne sposoby. Do tego bardzo dużo słodkości, leguminy z jabłek, jakieś budynie, leguminy makowe, czyli też część tego, co dzisiaj wykorzystujemy, czyli pojawiały się grzyby, pojawiały się ryby, pojawiał się mak. No i oczywiście wszystko było postne.
To bardzo interesujące zjawisko, zachowanie nadal postnych potraw w naszej kulturze, tylko w Polsce oraz na emigracji, tam gdzie żyje Polonia lub Polacy za granicą, kultywowane są te tradycje postnych dań. Dania pochodziły, wszystkie grupy społeczne z tego czerpały, z lasu, z wody i z pola. To, co udało się przechować na zimę, to wykorzystywano właśnie do później przygotowania tych interesujących dań. Stąd mak, stąd grzyby, kapusta, inne warzywa. Czy zachowały się jakieś opisy potraw na stole Krasińskich?
Zygmunt wspominał, że jadł na emigracji na przykład zupę migdałową. To, co dzisiaj w ogóle albo rzadko pojawia się na naszych stołach, wówczas było tym, co przypominało mu właśnie tą polską Wigilię. Myślę, że tutaj patrząc na to, co najczęściej pojawiało się na stołach, możemy sięgnąć do książki wydanej w roku 1860, bardzo popularnej wówczas, autorki, która swoją popularnością przebiła nawet Sienkiewicza, 365 obiadów za 5 zł. I tam znajdziemy takie przykładowe menu wigilijne, a w nim sago, czyli taka mączka, taka skrobia z palmy segowej na winie, czysty barszcz z uszkami z grzybów, zupa migdałowa właśnie lub grzybowa, szczupak w galarecie, szczupak duszony w maśle, szczupak z pieczarkowym sosem lub z pietruszkowym, sandacz lub okonie z jajkami, kasza na grzybowym sosie, groszek zielony z grzankami, makaron włoski, ryż z szafranem i czekoladą, karp lub leszcz na szaro z rodzynkami, kluski ze śliwkami i gruszkami, jarmuż z kasztanami. Widać, że tutaj bardzo dużo takich składników, na które no nie wszyscy mogli sobie pozwolić, ale dających niezwykłe doznania kulinarne.
No próbuję sobie wyobrazić w tym momencie, pani kustosz, jarmuż z kasztanami. Jak to wyglądało i jak smakowało? W zasadzie możemy wykonać takie danie. Może możemy. Ktoś z naszych słuchaczy się przekona i pokusi, nawet już po świętach. Część z tych dań oczywiście przetrwała, część, jak słyszymy, brzmi dla nas dosyć egzotycznie, ale były one wtedy na naszych stołach. Czy coś jeszcze zachowało się z zapisów na temat świąt? Bo za chwileczkę powiemy też o innych romantykach, bo dzisiaj temat naszego spotkania to święta Bożego Narodzenia u romantyków, a więc nie tylko w rodzinie Krasińskich.
I właśnie jeśli tu można, to może płynnie przejdziemy do Mickiewicza, bo on był tutaj największym smakoszem na pewno spośród naszych wieszczów. Najwięcej opisów, zarówno jeśli popatrzymy przez pryzmat literatury, tak mi się wydaje, nigdy tego nie sprawdzałam, ale jeżeli miałabym tak w pierwszej chwili odpowiedzieć, to na pewno ten bigos z pana Tadeusza, czy kawa. Mickiewicz opisuje to w bardzo obrazowy sposób i on sam bardzo lubił jeść, bo Krasiński niekoniecznie. Słowacki nawet czasami krytykował właśnie osoby, które uwielbiają jedzenie. Może nie same osoby, ale cechę ludzką właśnie. Więc jeżeli tutaj mamy patrzeć przez pryzmat kulinariów, no to musimy sięgnąć do tego, co zostało u nas po Mickiewiczu. A zachowała się relacja córki Mickiewicza, najstarszej, Maryni, która opisywała, jak wyglądał ten dzień w domu Mickiewiczów. Trzeba zauważyć, że u Mickiewicza to było jakby potrójne święto, dlatego że Adam Mickiewicz obchodził wówczas swoje urodziny, imieniny, no i właśnie Wigilię. Więc dom, mieszkanie Mickiewiczów odwiedzało wtedy mnóstwo gości, zwłaszcza, że no wiadomo, był tutaj wiodącą osobą wielkiej emigracji. Niektórzy twierdzili, że schodzą się do niego wręcz wyznawcy. Więc jeżeli popatrzymy na to, co było u Mickiewiczów, no to znów się pojawi szczupak. Podobno pod koniec życia Mickiewicza znalazła się Żydówka, która świetnie potrafiła przygotować szczupaka po żydowsku, który miał przypominać Mickiewiczowi właśnie to, co jadał na Litwie. Też tutaj chodziło o przeniesienie się do tych lat dziecięcych, do tego kraju lat szczęśliwych i o ten duży sentyment, nostalgię, z jaką wspominano ojczyznę i próbowano podtrzymać te tradycje. Mickiewicz sam przygotowywał kolebkę, która była zawieszana nad stołem, przy którym właśnie spożywana była Wigilia. Jego ulubioną kolędą zaś było w żłobie leży któż pobierze. Całe spotkanie rodzinno-przyjacielskie kończyło się ponczem, a następnie, jeżeli towarzystwo było ku temu chętne, jeżeli znalazły się takie osoby, bo to oczywiście się zmieniało w poszczególnych latach, jeżeli znalazły się takie osoby, które chciały uczestniczyć w tej zabawie, wszyscy tańczyli poloneza, któremu Mickiewicz przewodniczył.
Adam Mickiewicz i Zygmunt Krasiński, nasi czołowi romantycy, to tylko dwie postaci, o których dzisiaj powiedziałyśmy, a przecież na emigracji tak naprawdę znajdowało się wielu Polaków. Czy oni równie uroczyście obchodzili święta, czy też może o wiele skromniej, w zapomnieniu, może często i w głodzie?
Bardzo często niestety tak było. Bardzo często przede wszystkim ta przejmująca i niestety dominująca samotność pojawiała się podczas świąt u osób, które należały do wielkiej emigracji. I właśnie, tak jak powiedziała profesor Maria Janion, emigracja była początkiem gorzkich dziejów wychodźstwa, pielgrzymstwa polskiego. Różnym osobom, tym, które parały się biurem, tym, które zajmowały się muzyką, ogólnie pojętą kulturą, było różnie na emigracji. Bardzo często właśnie bardzo trudno, zarówno materialnie, jak i jeżeli popatrzymy przez otoczenie, w którym przebywali. No nie było to też środowisko jednorodne, więc emigracje trawiły różne problemy. I tutaj może warto też wspomnieć o jednym z takich najważniejszych wydarzeń w historii polskiej wielkiej emigracji, a bezpośrednio związanych z postacią naszych romantyków. Mam tutaj na myśli Eustachego Januszkiewicza, która była zorganizowana właśnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia i podczas której odbył się swoisty pojedynek Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego na improwizację. Mickiewicz uznany właśnie, zaproszony no między innymi dlatego, żeby świętować jego urodziny i imieniny. Pojedynkuje się właśnie na słowa ze Słowackim. Jak łatwo się domyślić, Słowacki przegrywa i po pewnym czasie jakby uznając wyższość Mickiewicza, to on wręcza mu puchar przypominający ten czas. Ale warto tutaj podkreślić, jak duże wrażenie wywarły te improwizacje. Tam dominowało oczywiście towarzystwo męskie. Była to grupa przyjaciół, grupa mężczyzn, którzy zajmowali się przede wszystkim pisaniem, którzy zajmowali się przede wszystkim słowem. Nie tylko pisarze, ale również wydawcy. No i właśnie u Januszkiewicza taka uczta miała miejsce. Doprowadziła do tego, że przez lata później Słowacki i Mickiewicz, no może nie w bezpośrednim takim konflikcie często wyrażanym trwali, ale jednak mieli do siebie tutaj uraz.
Czyli była rywalizacja. Lubili się choć trochę nasi romantycy?
Słowacki i Krasiński bardzo. Krasiński i Mickiewicz powiedziałabym, że tak. Krasiński jak był młodym chłopcem, zaczytywał się w utworach swojego starszego kolegi i czas, kiedy poznał Adama Mickiewicza w roku 1830 za pośrednictwem Edwarda Odyńca, wspominał później z dużą nostalgią i z dużym rozrzewnieniem. Na pewno uznawał jego wielkość. To Krasiński jest autorem słów "My z niego wszyscy", tak często cytowanych, tak często powielanych współcześnie, a napisanych przez Krasińskiego po śmierci Mickiewicza. Z tego co wiemy, Krasiński brał udział w takim inkognito oczywiście w pogrzebie Mickiewicza. Jeśli chodzi o Mickiewicza i Słowackiego, no to właśnie między innymi ten czas, kiedy odbyła się uczta u Januszkiewicza, spowodował i reakcja na to, co się tam wydarzyło, spowodowały, że no, to nieporozumienie między poetami jednak trwało. Słowacki często do tego wracał, przedstawiał to też swojej matce, przede wszystkim w listach. No a trzeba dodać, że już wcześniej, jeszcze przed tą ucztą, jego twórczość została przez Mickiewicza skrytykowana takim też często powtarzanym zdaniem, że ta poezja Słowackiego jest śliczna, ale jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół, ale w kościele Boga nie ma. Słowacki, no wiadomo, nie mógł tego wybaczyć. I tak było w zasadzie już do końca ich znajomości.
Powiedziała pani kustosz, że Eliza Krasińska z domu Branicka bardzo dbała o to, aby te święta były obchodzone uroczyście. Czy później, po śmierci Zygmunta Krasińskiego, kiedy została żoną Ludwika Krasińskiego i zamieszkała w Krasnem, także kultywowała święta?
Tak, Eliza zawsze była bardzo rodzinna. Ona była związana zarówno ze swoją rodziną, ale też miała dużo sympatii dla licznej rodziny, bo też musimy sobie z tego zdawać sprawę, że te rodziny wtedy naprawdę były bardzo ze sobą związane i bardzo liczne, bo oprócz tych osób, które i dzisiaj często spotykają się przy świątecznym stole, mam tutaj na myśli przede wszystkim małżonków, rodzeństwo, dzieci czy dziadków, pojawiały się też osoby, które były kuzynami, kuzynkami i tutaj taką osobą była chociażby Amelia Załuska, która przez całe życie to małżeńskie Elizy Krasińskiej z Zygmuntem, ale i później pojawiała się w Pałacu Krasińskich. Takich osób było dużo. One nie zawsze były tylko z Polski, nie zawsze były tylko z rodziny. Tak jak w przypadku generała Wincentego Krasińskiego, ojca Zygmunta, on uwielbiał zapraszać do siebie chociażby emigrantów, którzy wcześniej towarzyszyli mu podczas wyprawy Napoleona. Tak później Eliza też gromadziła przy stole tak szeroko pojętą rodzinę i przyjaciół. Jeżeli popatrzymy na to, co działo się u Krasińskich po śmierci Zygmunta, to oczywiście te pierwsze lata, ten pierwszy rok, te pierwsze miesiące były trudne, a później Eliza wraca do życia rodzinnego i znów te wigilie, zwłaszcza, że pojawiają się znów małe dzieci, wnuki, znów są radosne i wesołe właśnie. Pojawia się choinka, pojawiają się prezenty, dzieci są zachwycone i wygląda to podobnie jak dzisiaj. Oczywiście wspólne śpiewanie kolęd i ta bliskość.
W tej chwili nasze święta są jasne, rozświetlone błyskotkami, lampkami, choinkami. Wtedy może tego rozświetlenia było mniej, ale za to, jeśli rodzina przyjechała, to zapewne nie na jedno popołudnie, ale na dłużej. I to wiąże się oczywiście z celebrowaniem świąt, z zasiadaniem do stołu. Tak więc one różniły się, te święta, ale to nie znaczy, że teraz mamy mniej uroczyste, czy kiedyś były mniej uroczyste.
Tak, to prawda. Z tego też właśnie trzeba zdawać sobie sprawę, że te wizyty krewnych, rodziny były wówczas znacznie dłuższe. Trwały czasami kilka dni, kilka tygodni nawet. Czasami przeszkadzała też pogoda. Było też tak, że nie można było po prostu się wybrać, ale też to było zupełnie naturalne i normalne, że ktoś odwiedzał, zwłaszcza w tych dworach ziemiańskich, swoją rodzinę właśnie i zostawał tam przez kilka kolejnych dni. Wspólne spędzanie czasu, rozmowy, ale też myślę, że i rozpoczęcie karnawału, który następował zaraz po świętach Bożego Narodzenia, tego karnawału białego, który no, pomagał, oczywiście był też jakąś formą zabawy, ale pomagał też tutaj w tworzeniu tych więzi społecznych, a także rodzinnych, bo właśnie w tym czasie zapadały te najważniejsze informacje. Bardzo często tak było, że te najważniejsze decyzje były podejmowane właśnie w okresie białego karnawału. Mam tutaj na myśli oczywiście zamąż pójścia w danej rodzinie.
Proszę Państwa, życzymy Państwu cudownych świąt, spokojnych, niezależnie od tego, ile osób zasiądzie do stołu, aby one były przede wszystkim rodzinne. Pani kustosz, bardzo dziękuję za to spotkanie, za opowiedzenie nam o świętach u romantyków i mam nadzieję, że kiedyś szerzej powiemy też o tych słynnych karnawałach na dworach, jakie się odbywały, ale to już temat na kolejne spotkanie. Dziękuję uprzejmie.
Serdecznie dziękuję, dołączam się do życzeń i mam nadzieję, że nigdy melancholia taka właśnie, jak trapiła często Zygmunta Krasińskiego, Państwa w te święta nie dopadnie. Tego życzę najbardziej. Do usłyszenia.
Gościem audycji była dzisiaj kustosz Aldona Łyszkowska, kierownik działu wydawnictw, edukacji i promocji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Audycję przygotowała Barbara Tokarska-Wójciak.